Jacek Serusz-Wolski był naszym gościem, a my, mam nadzieję, w tej chwili płynnie przejdziemy do kolejnej rozmowy, bo razem z nami Marek Jakubiak, poseł na Sejm, klub parlamentarny, ale też za chwilę Partia Rozwój Plus, Klub Parlamentarny Rozwój Plus, a Partia Wolni Republikani. Teraz wszystko się zgadza. Dzień dobry, panie prezesie.
Mamy to za sobą.
Mamy to za sobą. Nie, już chciałem przyłączyć, a to zdaje się nieprawda, bo Wolni Republikanie, jak rozumiem, do samej partii Mateusza Morawieckiego nie wchodzą.
Zobaczymy, pewnie nie, ale to... No co to dużo mówić, panie redaktorze, zobaczymy, jak to będzie. No, dziś mamy spotkanie z Mateuszem Morawieckim, rozmawiamy na forum. U nas po kontach się nie rozmawia, tylko rozmawia się na forach, więc myślę, że dojdziemy do jakiegoś wspólnego porozumienia.
A właśnie, to a propos prawicy, zanim wejdziemy do tego programowego pomysłu Mateusza Morawieckiego, patrzę na okładkę tygodnika Sieci. Czy prezydent zjednoczy prawicę? Tak jest pytanie. Pan poseł ostatnio wskazywał, że dobrym kandydatem na premiera byłby Zbigniew Bogucki, że to Pałac Prezydencki powinien jakoś szeregować polską prawicę i przed, ale też po wyborach do parlamentu, do Sejmu i Senatu.
Swoje rozważania opieram o pewnego rodzaju kręgosłup logiczny. To jest tak, że może nie teraz, natomiast jeżeli chodzi o Zbyszka Boguckiego, ministra prezydenckiego, to jest to bardzo dobry kandydat na premiera, który łączy namiot republikański. To jest tak, że w sytuacji takiej, kiedy dojdzie już do kryzysu, a pewnie dojdzie do kryzysu na prawicy, no bo przecież to te dobermany się pogryzą, no to trzeba będzie po prostu zwyczajnie kogoś, kto uporządkuje tą scenę prawej strony politycznej. I to będzie Karol Nawrocki, człowiek najsilniejszy politycznie w tej chwili w Polsce. I on musi zaproponować swojego szeryfa na tym podwórku. I bardzo dobrym tym szeryfem będzie wtedy pan Zbigniew Bogucki. I myślę, że wicepremierzy z każdego ugrupowania będą bardzo dobrym rozwiązaniem. I Polska, każdy zajmie się swoją pracą, tam poświęci swoją energię i polityczną, i fizyczną, bo ja chcę tylko powiedzieć wszystkim tym, którzy uważają, że przed nami jest po prostu morze dobroci i ciepła, to są w błędzie. My idziemy na pole minowe, od 3 lat miny zakładają. Mówię tutaj o Donaldzie Tusku i powiem, że w każdej szafie będzie trup. To ja nie mam cienia wątpliwości, że za rządzenie Polską trzeba się wziąć po prostu w sposób zorganizowany. Być może prezydent dojdzie do takiej konstatacji na sam koniec, że Mateusz Morawiecki powinien podjąć się tego dzieła, ponieważ on jest najlepiej przygotowany ze wszystkich, proszę państwa. Zbigniew Bogucki to jest bardzo dobry polityk, bardzo dobry minister. Do tej pory był prokuratorem. Ma zwięzły umysł, ma bardzo, proszę państwa, jest erudytą. Pięknie przemawia, tylko tyle, że Polska jest korporacją, wielką korporacją i tym trzeba umieć zarządzać. No, ja przestrzegam wszystkich tych, którzy uważają, że to jest bułeczka z masełkiem. To nie jest bułeczka z masełkiem. To jest tyranie od rana do nocy. Mało tego, trzeba jeszcze pamiętać tysiące wątków. Więc ja myślę, że to i tak na końcu skończy się tym, że trzeba będzie topory zakopać, zapomnieć o COVID-zie, jakby tych wszystkich, którzy dziś cały czas wspominają COVID. Nie byliście, nie podejmowaliście decyzji. Miejcie szacunek dla tych, którzy te ryzyko podejmowali. Jeżeli dla uratowania choćby jednej osoby jakieś obostrzenia były wprowadzone i to było wszystko robione w ramach dobrej woli, no to ja chcę powiedzieć, że za to są odpowiedzialni ludzie, którzy byli lekarzami, czy są lekarzami, profesorami, którzy byli w Radzie, w specjalnie powołanej covidowej Radzie przez premiera, żeby premier właśnie błędów nie popełniał. A te wszystkie inicjatywy typu maski, zamykania i tak dalej, to była inspiracja lekarzy i ich powszechnie szanowana wiedza, więc trzeba było być może wtedy, ale to kto to wiedział? Ja nie jestem lekarzem.
Ja też nie jestem lekarzem, zajmujemy się polityką i biznesem. To zanim do polityki wrócimy, no biznesem to pan poseł jako przedsiębiorca. Patrzę na Gazetę Prawną codziennie, a tam artykuł, który krótko, tak zdawkowo, trochę schowany na dole strony, opisuje deficyt budżetowy, pokazując, że w tym roku już państwo zadłużyło się do lipca o 141 miliardów złotych i 100 milionów, czyli średnio dziennie 600 milionów długu przyrasta. Codziennie 600, ponad pół miliarda, dzień w dzień. A jak się pewnie sumuje deficyt na koniec roku, bo to jest tak, że z końcem roku deficyty wyskakują, to będzie pewnie około miliarda złotych nowego zadłużenia dziennie.
Będzie około 2000 milionów, czyli 200, proszę Państwa, 2 miliardów dziennie. My mówimy o długu całościowym. My mówimy o tym, że oni przyjmują co do metody oficjalny dług i nieoficjalny dług. Razem to jest około 2000 milionów dziennie. 1700 to było kilkadziesiąt dni temu. To zadłużenie per capita albo może przeliczając na jeden dzień jest porażające, proszę Państwa. My będziemy mieli dług najwyższy w Europie. Dynamika zadłużania się jest najwyższa dzisiaj w Europie. I gratuluję Tuskowi, bo niszczy Polskę po prostu do kwadratu, a za to Domański będzie odpowiadał, bo oczywiście Tusk nie podpisuje niczego. On potem powie, że nie wiedział. Jak dwa dodać dwa, Donald Tusk, jak przed Trybunałem Stanu stanie, to będzie mówił, że ja nie wiedziałem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co się działo, tak? Więc jak sobie obejrzycie sądy norymberskie, to zobaczycie ludzi, którzy wszystko wiedzieli, a na koniec dostali amnezji. To samo jest tutaj, proszę Państwa. Gdzie te pieniądze są, grom go jasny wie, bo to jest, panie redaktorze, jedna część, czyli tu mamy państwowy dług, natomiast zginęło nam 300 miliardów z rynku gotówki pomiędzy rozliczeń, pomiędzy przedsiębiorcami. Ktoś wyssał kasę z rynku, więc ja myślę, że my jesteśmy po prostu w ten sposób, proszę Państwa, sitowani. My jesteśmy tak, jakby odzyskuje, te pieniądze się pozyskuje, nie oddając ich z powrotem w postaci inwestycji. Więc Polska idzie na skraj, proszę Państwa, braku gotówki na rynku, braku potencjału rozwojowego, bo wiecie, gotówka to jest krwioobieg, to jest tlen dla człowieka. Jeżeli nie ma pieniędzy w rynku, to my nie będziemy mieli czym oddychać, bo jeden drugiemu będzie wszystko winien. Zapchają się sądy w sprawach gospodarczych ludzi, którzy nawzajem nie są niczemu winni. Po prostu jeden drugiemu nie płaci i to jest już ponad 300 miliardów. I Donald Tusk się cieszy. Dlatego mówię cały czas o tym, żeby na litość boską politykę wyłączyć. I jak przejmiemy władzę, a przejmiemy, to wstrzymamy to wszystko. Natomiast, proszę Państwa, wstrzymanie tego wszystkiego spowoduje, że po pierwsze 40% z tych wszystkich pieniędzy to są kradzione pieniądze za pomocą umów, kontraktów, audytów i grom go jasny wie czego. To są dziesiątki tysięcy dokumentów i teraz to wszystko trzeba będzie, że tak powiem, przepatrzeć. Ja uważam, że tu specjalny departament powinien zostać powołany, raz, dwa, ale proszę Państwa, wszystkie dane wskazują, że najłatwiej być w Polsce urzędnikiem. Więc chcę Państwu powiedzieć, że przyszły rząd musi ograniczyć koszty państwa, ponieważ one sięgają 40% budżetu.
I to jest tylko pytanie, gdzie tych kosztów państwa szukać i komu obcinać, panie pośle, cała i panie prezesie, cała w tym filozofia i sztuka.
No, naprawdę? No. Musimy pójść w ryczałty, musimy pójść w proste państwo. Musimy, na przykład ilość urzędników zatrudnianych w powiatach i gminach, też uważam, że powiaty albo gminy do likwidacji. To jest powielanie władzy lokalnej. Urzędy pracy, dziesiątki tysięcy ludzi pracujących tam, po jaką cholerę to wszystko, do MOPS-ów skierować obowiązki za pomocą jednej kartki, szukam pracy, dam pracę, co tu kombinować w ogóle, OHP, czy pan wie, że OHP to już prawie miliard złotych, po co to wszystko, ochotnicze chówce pracy, wymysł Gomułki, no na litość boską, no, bo to jest, dzisiaj lewica się tam pasie, bo tam są komendanci, niekomendanci, tytuły, kurna, mundurki se powymyślali. I po co to wszystko? Tupy zawracanie za przeproszeniem. I teraz jest tak, że jeżeli mamy CIT, a CIT jest nie do naprawienia dzisiaj, to trzeba może spowodować albo przejść na zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych. Czyli 1%, 100 zł zarobiłeś, złotówkę oddałeś, do widzenia. I wtedy CIT się pojawia, czyli podatek zryczałtowany podatek dochodowy pojawia się zamiast CIT-u dwa razy tyle. Jak ja patrzyłem wczoraj w papiery państwa polskiego, no to ludzkie pojęcie przychodzi, proszę państwa. VAT spada, a podatek PIT rośnie. Co to znaczy? Że my, obywatele, coraz więcej podatków płacimy, dlatego że po pierwsze coraz więcej zarabiamy, coraz więcej płacimy, a wartość tych pieniędzy jest coraz niższa. Więc niech tu łaskawie teraz mówi się o tym, że kawa 300% pójdzie do góry. Co? Zobaczyli dziurę i trzeba teraz pieniądze rżnąć? Zobaczcie, jak autostrada A2, najdroższa na świecie autostrada, 120 zł za 120 kilometrów.
Rzeczywiście te w różnych miejscach się pojawiają także coraz częściej głosów o tym, że kierowcy są dość na dużym, pod dużą uwagą rządzących. Ostatnio rozmawiałem z prawnikiem, który się tak zajmuje.
No, KPO miało iść dla nas, dla przedsiębiorców, po to, żebyśmy odkuli się trochę po COVID-zie. A na co idzie? Na odcinki pomiarowe, na radary takie odcinkowe, proszę państwa. To idzie z KPO, dla waszego dobra, żeby była sprawa jasna. A mówiłem, oddali środki KPO, które były na 1%, a wzięli SAFE, które idzie na grom go wie jaki procent. No to proszę państwa, 90% wszystkich środków, które wydała Polska, wydała na budżet, na przeżarli to po prostu. Zwyczajnie zmarnowali te pieniądze. No. Zamiast, wiesz Łukasz, to jest tak, pytają się mnie, no dobrze, a co ty byś zrobił, tak? Z tymi jachtami, z tymi innymi. Proszę państwa, po pierwsze SAFE to jest bardzo tani kredyt. Ja po prostu zwyczajnie bym zrobił w ten sposób. Otworzyłbym linię BGK kredytową, covidową. Wszyscy ci, którzy ponieśli stratę, mieliby możliwość wzięcia kredytu na 1%. Na 1% na 40 lat, bo to na tyle był ten cały ten. Kto by nie skorzystał? Wtedy byśmy poszli do przodu. My jako przedsiębiorcy. A oni przeżrą na te jachty, na te domy publiczne, na te śpiewania z balkonów i tak dalej, bo to barany są ogólnie. No.
To dobrze, to wróćmy od ekonomii, od gospodarki do polityki, chociaż jedno z drugim jest sprzężone. Nie jest tak, że te kłopoty gospodarcze będą powodować, że no właśnie, że ta władza będzie starała się jakoś szybciej pójść do wyborów. O to już pytałem dzisiaj w poranku wnet posła Andrzeja Śliwka, ale to się coraz częściej podnosi, że możemy być świadkami przyspieszenia politycznego.
Może tak być, dlatego że ta... Znaczy, proszę państwa, przed nami dopiero odkrycie Ameryki, do czego doprowadzili, tak? Oni to ukrywają. To, co my wiemy, to są szczątkowe dane wyrywane od nich siłą. Na przykład to, że pani minister w 25-26 roku zarobiła prawie 600 tysięcy złotych. Pani minister, Grenda z Ministerstwa Zdrowia. To dopiero wszystko wyłazić zaczyna. Te ich rady nadzorcze, które biorą sobie po 150 tysięcy, po 200 tysięcy miesięcznie. To wszystko zaczyna wychodzić. Natomiast szpitale, im wszystko jedno, czy oni kradną na chorych, czy na powodzi, na krzywdzie ludzkiej, im wszystko jedno, aby kraść, tak? I oni papiery podkładają, że to wszystko było legalne. Zmieni się władza i my to sprawdzimy, proszę państwa. Jakby legalne, to legalne. Natomiast ja nie mówię w tej chwili o rewanżyzmie. Nie. Ja mówię o naprawie szkód. Ja mówię, że Polska doznaje szkód przez ten rząd i te szkody muszą być naprawione. I nie interesuje mnie, czy Donald Tusk pokazuje swój majątek w oświadczeniu majątkowym, czy nie. Bo on oczywiście nic nie ma, nie wiem, czy państwo wiecie. Nawet mieszkania nie ma. Więc oni się szykują na przejęcie władzy przez nas. Natomiast powracając do tematu, oczywiście on może nawet jesieni, bo tam jest harmonogram, tak? Jeżeli Sejm ma tą możliwość nieuchwalenia budżetu, no i wtedy mamy wybory gdzieś tam na wiosnę przyszłego roku, ewentualnie teraz będzie miał powód i on pewnie Berka używa do tego, dlatego że na Berka nie zgodzi się Lewica i nie zgodzi się Centrum i nie zgodzi się tam PSL.
A to o co chodzi? Bo tu mamy, no PSL mówi, chociaż Marek Sawicki to powiedział, Marek Sawicki też bywa w Radio Wnet, ale czasami jedno mówi, potem trochę inaczej głosuje niż zapowiada, więc to różnie tak bywa, no ale deklaracja, PSL, no. Tak, deklaracja jest jedna i Lewicy, prawie wszystkich koalicjantów, że to zła kandydatura, to o co chodzi z tym wistem, jeżeli chodzi z tym ruchem, jeżeli chodzi o wystawienie pana Berka, który już nie jest ministrem, już jest postanowienie prezydenta, został zdymisjonowany, a jego kandydatura już wpłynęła do Sejmu.
Czuję tak, że jak się chce wiedzieć, to się właśnie wistuje jednym treflem. Więc myślę, że tutaj Donald Tusk wistuje niezbyt wysoko, tylko on chce się rozejrzeć, ale chce mieć pretekst do wcześniejszych wyborów. To może być tak, że ta koalicja padnie, on się zdenerwuje i powie, słuchajcie, spadają nam na łeb, mówię o zamkniętym spotkaniu w Koalicji Obywatelskiej, na łeb nam spadają, wykryją jeszcze 50... aż tam się to przyklei, 50 afer, aż tam się to przyklei i zejdziemy poniżej 10%. Chcemy tego? Nie. No to robimy teraz wybory. I wszyscy rękawy do góry i zapierniczamy po to, żeby wygrać przynajmniej te 190 mandatów, 150 mandatów w Sejmie. Cała reszta niech startuje sami, niech robią co chcą, jak nie chcą z nami i tyle. Ale teraz pogotowie ogłaszam. Dlatego, że ja po pierwsze nie mam siły szarpać się z tym, bo Tusk nie ma siły. Zobaczcie, jak Tusk, słuchajcie, on przychodzi we wtorek na spotkanie Rady Ministrów. To jest cała jego praca. On po prostu zwyczajnie, zobaczcie, jak wygląda. To, że on bredzi, to on jest politykiem, on ciągle kłamie, on ciągle gra na emocjach. Moglibyśmy więcej mieć jeszcze w armii, prawda? Tylko Karol Nawrocki. No, moglibyśmy mieć taniej paliwo, ale Karol Nawrocki i tak dalej, i tak dalej. Po prostu stary dziad bredzi. Po prostu bredzi. Więc trzeba zmienić rząd. Po prostu wszyscy to już widzą, no.
Ale operacja Berek może być taką przygrywką do wywołania celowego kryzysu w rządzie, że on był pretekstem do nowych wyborów.
Tak, to może być pretekst do nowych wyborów. Czyli Berek może być pretekstem do nowych wyborów, a Tusk powie, no z taką koalicją tu się nic nie da, proszę państwa. Ja chciałem Wielką Polskę budować, chciałem tutaj, inwestycje rozpocząłem tu. To nic, że on wymienia wszystko, co PiS zrobił. To nie ma żadnego znaczenia. On do swojego elektoratu mówi. Nie odchodźcie ode mnie. Ja to zbudowałem. To. Głosujemy. Jest szansa jeszcze. Przykręcimy pieniądze Unią Europejską, bo SAFE, proszę państwa, będzie przykręcone, jak przejmiemy władzę. To bądźcie przekonani o tym. Na Unię nie ma co liczyć i wtedy co zostajemy? Tylko z długami.
No to kto to wszystko będzie sprzątał? Jak rozumiem, pana zdaniem powinien to sprzątać Mateusz Morawiecki, ale innego zdania są pozostali politycy prawicy, jak chociażby Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, jak Krzysztof Bosak.
Ja rozumiem, że akurat o moich kolegów, bo szczerze powiem, jako współtwórca Konfederacji, no to powiem, że dumny jestem z chłopaków, że są tak bardzo poukładani, że Ruch Narodowy wypuścił na studia ludzi, którzy mają w ministerstwach pracować i uczyć się nowego zarządzania i tak dalej, i tak dalej. To bardzo jest imponujące myślenie. Gratuluję. Natomiast, proszę państwa, Mateusz Morawiecki rządził w czasach, kiedy oni budowali swój elektorat na wyciąganiu błędów rządu Morawieckiego. I przed wyborami nie ma co liczyć na to, że się ktokolwiek z kimkolwiek dogada w tej sprawie. Dlatego, że oni wyborców wyszłoby na to, że oszukują wyborców. Natomiast po wyborach to usiądziemy do okrągłego stołu, mam nadzieję, że w Pałacu Prezydenckim. Jakby misję tworzenia rządu powierza prezydent. I teraz komu on to powierzy na samym początku? I to jest taka, wiecie, bo to może być tak, że ten Sejm rozwiąże się poprzez niewybranie rządu. To może mogą być takie trudne negocjacje. A potem pójdziemy, zweryfikujemy się ponownie w wyborach, aż jakaś stabilna większość powstanie naokoło spraw polskich. Natomiast ja uważam, że jeżeli chodzi o sprawy polskie, proszę państwa, no to ja... Powiem tak, wszyscy powinni być Grzegorzem Braunem. Ja na przykład widziałbym to tak, że Grzegorz Braun powinien wziąć się za rozliczanie Tuska. On ma bardzo dużo do załatwienia z Tuskiem spraw, bardzo dużo. I to jest tak, że ten departament cały, który powinien powstać przy rządzie Mateusza Morawieckiego, powinien objąć Grzegorz Braun właśnie. I już widzę Tuska, który siada naprzeciwko i słyszy: szczęść Boże, Donaldzie. Więc myślę, że to by było ciekawe rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o Mentzena i jego parcie na ministra finansów, może spróbować, ale to będzie stracony czas, dlatego że czym innym jest kancelaria prawna, a czym innym jest zarządzanie ministra. Nagle by się okazało, że no cóż, musimy podnosić podatki. No tak wyszło. Więc nagle się może pozmieniać. A ja jestem zdania, że Polska ma duży, bardzo duży potencjał. Tuskowi się przez 3 lata nie udało tego zwalić. Rośnie rola w moich wspomnieniach Edwarda Gierka, który budował przez tyle lat i nabudował tyle, proszę państwa, że te gnoje nie zdołali tego sprzedać. No. Nie, jakby no, nie dali rady sprzedać całego majątku. Jeszcze trochę jest. Więc powiem, że trzeba budować. Ale ten rząd się tym nie zajmuje. Nie budują, nie inwestują. Przepłacają, przepalają pieniądze. Jeżeli ktokolwiek myśli, że więcej pocisków będziemy mieli 155 mm w magazynach, to jest w błędzie. Będziemy mieli tyle samo, tylko 3 razy drożej kupione. I tyle w tym temacie. To jest tak, jak dyletanci biorą się za wydawanie pieniędzy. Nie zarobił, nie szanuje. A że zajmują się wydawaniem ludzie, którzy nie mają pojęcia, jak się zarabia pieniądze, to oni dla tych pieniędzy w ogóle nie mają szacunku. Zero szacunku dla pieniądza. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Taka jest idea Donalda Tuska.
O czym mówił Marek Jakubiak, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Rozwój Plus, Partia Wolni Republikanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia. Zobaczymy jeszcze w piątek, bo wracamy z podsumowaniami tygodnia, więc na antenie Radia Wnet będziemy obecni. Wszystko na to wskazuje, więc proszę nas słuchać, panie pośle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Państwu również się nisko kłaniam. To był Poranek Wnet. Dziękuję bardzo państwu za uwagę.